Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast w Radiu Tok FM. Dzięki uprzejmości Radia Tok FM. Dzień dobry mówią.
Dzień dobry.
Dzień dobry. A jak pan ma na imię? Bo pan, ja pana kojarzę.
Ja to jestem Gut. Adam Balcer.
Paweł Sulik. Witamy wszystkich. Przypominamy od razu, że się do nas pisze na adres babelmałpatok.fm. I to proszę państwa, to co na sercu, to na mailu. Proszę od razu. babelmałpatok.fm. Wszystkie, nie wiem, wyrazy naprawdę wielkiego uznania. To, że zmieniliśmy państwa...
Że
zmieniliśmy państwa życie na plus.
Tak, że chcemy państwa, tak. Łubu dubu. Ma być tak, jak wracamy... Do pięknych tradycji wspominaliśmy Bareję w poprzednim odcinku, więc ma być jak trener Jarząbek, ale jak jesteśmy przy filmach, to drogi Pawle, bo wszystko jest wokół kosa, się kręci.
Tak.
Więc zaczynamy od czego? Od listu.
Tak,
napisał do nas
pan Justyn.
Panie
Justynie, bardzo dziękujemy, że pan do nas pisze. I pan pisze tak. Panowie, jako wierny i wdzięczny słuchacz waszego podcastu, po przesłuchaniu ostatniego odcinka o Afropolakach, zgłaszam małe zastrzeżenie. Zabrakło generała Władysława Murzynka-Jabłonowskiego. Myślę, że warto wspomnieć o tym czarnoskórym, naturalizowanym Polaku i arystokracie. Pozdrawiam i dziękuję za wspaniałą robotę. Justyn. Panie Justynie, bardzo dziękujemy za pana.
Panie Justynie, jak to się mówi, proszę nie wyprzedzać faktów, nie uprzedzać faktów, rzeczywistości nie uprzedzać. Tak, dzisiaj będzie dużo też o generale Jabłonowskim.
Czyli państwo słyszą wyraźnie, że działamy w systemie mówisz i masz. Jak
mówisz,
pan Justyn
masz,
pisze
dokładnie.
I...
Tak jak zapowiadaliśmy, to nie będzie jeden podcast, będzie troszkę więcej o czarnych Polakach walczących w powstaniu kościuszkowskim. Dzisiaj opowiemy.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
To wszystko w kontekście filmu Kos, Domingo, który był ordynansem, przyjacielem Kościuszki, to jest postać historyczna. I tutaj przypominam, że Kos dostał 16 nominacji. To chyba najwięcej w historii, a 6 statuetek, tak, jak to się mówi tradycyjnie, przytulił.
Więc orły w tym roku, proszę państwa.
To chyba nie najwięcej w historii. Musiałbyś sprawdzić, drogi Pawle,
tak,
ale wydaje
ale
mi się,
orły,
że nie.
Za nami kolejna 26. edycja polskich nagród filmowych. Orły, tak zwane orły, może nie tak zwane, po prostu to się nazywa orły. I najlepszy film to był Zielona Granica Agnieszki Holland, ale
najwięcej.
Aż 6, to jest niesamowite, nagród otrzymał właśnie film, o którym już wspominaliśmy, który też zainspirował nas, państwa zainspirował do tego, żeby się zainteresować różnymi rzeczami i oczywiście jak w tramwaju, w autobusie państwo słyszą młodzież, która mówi ha, 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 jak świetnie wymyślili, że czarnoskóry, prawda, czarny, koło Kościuszki, to my przybiegamy jako podcast z Babel i od razu mówimy, co tu jest prawdą, co niekoniecznie, co rzeczywiście w historii miało miejsce. A film, to jest niesamowite, że Kos, o którym wspominaliśmy, dostał za najlepszą muzykę, najlepszy filmowy serial, montaż.
Filmowy serial to nie, bo to nie jest serial.
Właśnie, co ja mówię.
No nie wiem, co ty mówisz. 1670 dostał za serial. No Kos po prostu nie mógł dostać, bo nie mógł być nominowany.
Rok dostał za serial. No.
Tak.
Dobrze, ale zostawmy już te...
Jak jesteśmy przy filmach, to pamiętajcie, my często się odwołujemy, mówiliśmy niedawno o Barei, przed chwilą i w poprzednim, tam nawiązywałem do Górala, ale zdałem sobie sprawę, oglądając przypadkiem telewizję, że przede wszystkim taki ciekawy Góral, który jest mężczyzną niskiego wzrostu, jak to się kiedyś mówi o Karze, u Lilliput, to, który udaje dziecko.
I wtedy pada słynne, ale brzydkie dziecko.
Dokładnie, to hydrozagadka Andrzeja Kodriatuka, który sam pochodził z Pińska, czyli też nasze rewiry. I wtedy mówi też Maklakiewicz, legendarny, wybitny polski aktor, że chłopieczek ma kaca. Dlatego jest taki troszeczkę gorzej wyglądający, ale my też zawsze staramy się promować w naszym Bablu ze względu na wojnę na pełną skalę Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji, wątki polsko-ukraińskie. I a propos Magdeburga, o którym wam opowiadałem, gdzie naprawdę wejdźcie sobie na Google, ja tu cały czas sobie oglądam tę postać w tam świętego Maurycego, który jest na katedrze i to jest połowa XIII wieku, coś niesamowitego. On po prostu wygląda jak Afrykanin, tak? Człowiek czarny. I to jest patron pierwszej Rzeszy, żeby nie było wątpliwości, włóczni i tak dalej, tej ważnej włóczni. I tutaj jest ten motyw, że chciałbym wam przypomnieć, że to jeszcze, żebyście zobaczyli związki z nami, to są następujące, jak sobie troszeczkę poczytałem. Adalbert, To był właśnie niemiecki mnich, który był pierwszym arcybiskupem Magdeburga. W 968 został, ale wcześniej przyjechał na Ruś Kijowską i był pierwszym biskupem na Rusi Kijowskiej, bo zaprosiła go Olga, bo pamiętajmy też, zbliża się 8 marca, więc siła kobiet oprócz tego, i która nie Włodzimierz Wielki pierwszy przyjął chrześcijaństwo, tylko właśnie ona. I była też wybitną władczynią, która czasami była show no mercy, naprawdę bezwzględna. I to ona go zaprosiła, więc też pamiętajcie, to jest ta specyfika Rusi Kijowskiej i że chrześcijaństwo też przychodzi z kierunku zachodniego. I teraz, żeby było jasne, do momentu, kiedy powstało arcybiskupstwo w Gnieźnie w roku 1000, to pod Magdeburgiem jest struktura kościelna w Polsce. Katedra, oprócz tego, że mówiłem wam, że relikwie, to je, oczywiście jest też pod wezwaniem świętego Maurycego. Skąd w połowie XIII wieku, można powiedzieć, ten kontakt z Afrykanami w Świętym Cesarstwie Rzymskim, narodu później niemieckiego, tak nazwanym. No stąd, że pamiętacie, co wam opowiedzieliśmy? Fryderyk II, wybitny wielki cesarz, który no, jest pochowany w Palermo i generalnie dla niego kontakt z Afryką i znajomość ludzi o innym kolorze skóry niż biały, to nie było nic nadzwyczajnego. I tutaj jesteśmy przy tym, że uczniem tego Adalberta był święty Wojciech i na bierzmowaniu przyjął jego imię, bo Wojciech to przecież Adalbert. Ten nasz święty Wojciech zmasakrowany i potem przez Prusów i odkupiony przez Bolesława Chrobrego. I tutaj nawiązując jeszcze do Ukrainy, no że jest ta teoria, że właśnie te tereny Rusi Czerwonej, przyszłej Galicji Wschodniej, południowo-wschodniej Polski, no to oczywiście, że też były związane z Czechami, nim my je opanowaliśmy, a potem się zaczęła oczywiście rywalizacja o te tereny z...
To czeska teoria, nie?
Tak, ale ma, to nie, ona nie jest taka kompletnie szalona. No i oprócz tego oczywiście, jak jesteśmy przy tej Galicji Wschodniej, no to jak mówiłem wam, że no jakby tak się przyjrzeć całej trzeciej RP, terytorium naszego państwa, no to tak naprawdę historycznie, oczywiście to zależy troszeczkę od interpretacji, ale można założyć, że pośrednio, jako lenna i bezpośrednio, no cała trzecia RP była kiedyś związana, w jakimś stopniu podporządkowana pierwszej Rzeszy. Przykro mi. Przykro mi to mówić, ale oczywiście teraz jestem sarkastyczny. No dobra, ale my tutaj mówimy przede wszystkim o powstaniu kościuszkowskim i no jak właśnie. Galicja, no to rozbiory i tak dalej, bo wtedy 1772, potem 1793, no i wchodzimy w powstanie kościuszkowskie, które wybuchnie w 1794. Opowiadaliśmy już wam trochę o Kościuszce w poprzednich naszych podcastach, oczywiście bardzo postępowy, przeciwnik niewolnictwa i teorii o nierówności raz, żeby nie było żadnej wątpliwości. I przed Domingo, o którym wam opowiemy, to jest bohater Kosa, miał już adiutanta Agrippę Halla, który był Afroamerykaninem z Massachusetts, patriotą i walczył w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Opowiadaliśmy wam o nich, poszperajcie w starych podcastach. On służył w Ameryce. Potem właśnie Domingo zaczął służyć, być tym adiutantem, ordynansem i ze względu na fakt, że bywał nazwany Domingo, historycy uważają, że pochodził z Haiti. I tutaj oczywiście pojawi się też z nami generał Wojciech Jabłonowski. Więc, żeby było jasne, u nas w Polsce Haiti to z jednej strony nazwa kraju, państwa, ale też całej wyspy. Inna nazwa to na przykład nie występująca w polskim, ale na przykład w angielskim macie Hispaniola, tak? To jest wyspa w Antyle, Karaiby. Czasami też wcześniej używano to pojęcie zachodnie Indie, bo wschodnie Indie to właściwe. Druga największa wyspa, jaka jest na Karaibach. Pierwsza to Kuba, o której pewnie wam kiedyś jeszcze coś opowiemy. Haiti jako wyspa to 76 ponad tysięcy kilometrów kwadratowych. Jest podzielona między dwa państwa. Haiti, gdzie oczywiście języki to francuski i kreolski, na bazie francuskiego. I większa część to Republika Dominikany, tak? I Hiszpanie się pojawiają pierwsi, 1492, Kolumb, pierwsze miasto, La Isla Española, czyli Wyspa Hiszpańska. I też oczywiście Santo Domingo, od świętego Dominika, założyciela zakonu Dominikanów, który był oczywiście Hiszpanem, nazywał się Dominik Guzman. No i mamy też nazwę Haiti, która pochodzi z języków lokalnych, indiańskich, rdzennych Amerykanów. Taino oznacza kraj wysokich gór i oczywiście została przyjęta też po to, żeby podkreślić rdzenność. No i jak spojrzymy, to mamy coś takiego, że albo to Santo Domingo, albo Hispaniola, albo Haiti były w użyciu. Francuzi, bo są, mówiliśmy już o Hiszpanach, Francuzi pojawiają się pierwsze jakieś osady w 1625 i część została zajęta w 1659. Francuzi jak w trakcie rewolucji opanowali też część hiszpańską w 1795, krótka lekcja historii, ale już wtedy od kilku lat wybuchło powstanie właśnie niewolników, bo wyspa generalnie była wielką plantacją trzciny cukrowej i to oczywiście powodowało, że to było bardzo cenne, no i tam oczywiście sprowadzono na wielką skalę w strasznych warunkach bardzo wielu ludzi straciło życie, niewolników z Afryki, źle ich tam traktowano też, żeby nie było wątpliwości, ale z drugiej strony powstali też jako grupa mulaci, no i wybuchło powstanie, bo powstańcy no chcieli, no moment, prawda, wolność, równość, braterstwo.
Jak to rewolucja, to rewolucja.
Jak rewolucja, to rewolucja. No. Emancypacja, abolicja, zniesienie niewolnictwa i równość, prawda? Mówicie o tym u siebie tam i znosicie. No to to samo powinno być tutaj. Więc wybucha powstanie, o którym wam opowiemy dzisiaj. Pojawi się też generał Jabłonowski. I teraz następnie Dominikana się oddzieli. W 1804 powstanie niepodległe państwo. W 1844 oddzieli się Dominikana i od tego momentu mamy, oczywiście na krótko, bo zostanie opanowana jeszcze przez Hiszpanię, będzie miała takie kilka lat, ale generalnie mamy podział tej wyspy, który zaczął się w połowie XVII wieku i przetrwał do dzisiaj pod postacią dwóch państw.
Z których jedno sobie lepiej radzi, a drugie bardzo źle.
Tak. Najdelikatniej mówiąc, bo wiecie co dzisiaj, jak się siedziało w kiciu teraz, to na Haiti, to można liczyć na to, że się z niego wyszło w wyniku akcji wsparcia wolność, równość, braterstwo gangów, które...
No, rządzą tym krajem.
Tak. Więc Kościuszko był bardzo przywiązany do Domingo, który też się nazywał, żeby było jasne, Jean Lapierre. Co też pokazuje ten kierunek, że mówimy o Haiti. Przeszedł z nim cały szlak bojowy z Kościuszką, Domingo, podczas powstania kościuszkowskiego. We wszystkich bitwach walczył, w których dowodził naczelnik insurekcji. Tutaj mają państwo taką historię, że kiedy Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej, Lapierre przywiózł jego rzeczy osobiste i list z propozycją wymiany jeńców. Kościuszko w zamian za 3000 rosyjskich żołnierzy przetrzymywanych w Warszawie. Jeden za 3000.
No, taka wartość.
Taka wartość, no spora. Lapierre dostarczył także 3000 dukatów, 3 zegarki, złotą tabakierkę, koce z owczej skóry, świeżą pościel i czystą bieliznę. To też za Kościuszkę. Cena idzie w górę. 12 lat wcześniej, to co pisze historyk, podczas rewolucji amerykańskiej Kościuszko próbował wywalczyć uwolnienie rannego czarnego żołnierza w zamian za schwytanego żołnierza brytyjskiego. Jak na ironię sytuacja się odwróciła. I czarny mężczyzna próbował wywalczyć wolność Kościuszki, przedstawiając podobną propozycję. No oczywiście wtedy nie ma mowy o takim barterze i wymianie 3000 ludzi, dukaty i tabakierki. Oczywiście Domingo towarzyszył Kościuszce na zesłaniu do twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu, potem przez Sztokholm, Ameryka. Można zobaczyć Lapierre w efekcie w polskiej sztuce, malarstwie. Jest na szkicu malarza Aleksandra Orłowskiego, gdzie jest przedstawiona właśnie wizyta u uwięzionego Kościuszki cara Rosji Pawła I i razem ze świtą. Mamy też portret Dominga autorstwa Jana Józefa Sikorskiego, który się znajduje w Muzeum Wojska Polskiego. Więc generalnie bezdyskusyjnie mówimy o postaci historycznej. Ci wszyscy, którzy, ojej, ale zabieg niesamowity.
Zaskakujący.
Zaskakujący. No nie, no nie. I co najlepsze, Domingo wrócił do Polski.
O!
I w 1801 przyjeżdża do Puław, do rodziny Czartoryskich. Zamieszkał w apartamencie na parterze oficyny ogrodowej. Nawet wiemy, gdzie mieszkał. W czasie pobytu w Pałacu Czartoryskich zajmował się nim Franciszek Karpiński, polski poeta z Ukrainy. Rodzina, która służyła u Potockich, była związana ze Stanisławowem i Lwowem, czyli mamy wątek ukraiński, który zawsze wprowadzamy. Był drukowany przez Bazylianów, potem tłumaczony na ukraiński. No, fan kultury ludowej, w tym rusińskiej, ukraińskiej. Napad, jak był malutki, na jego rodzinę Oleksa Dowbusz, legendarny ukraiński huculski Robin Hood. Ale nic mu nie zrobił. I o tym Karpiński pamiętał, że to właśnie szlachetny jednak, w cudzysłowie, rozbójnik. No i oczywiście zajmował się, bo mamy hierarchię, nad Karpińskim jest Adam Kazimierz Czartoryski, o którym wam wielokrotnie opowiadaliśmy, znakomity orientalista, znający wiele języków i u niego się wtedy generalnie była taka moda, że kształcił wielu wybitnych ludzi. Sam też miał, pamiętacie poprzedni podcast, Afro-Polaków, którzy mu przypalali fajkę, bo taka była wtedy moda. No więc Domingo wdrożył się w życie polskiej magnaterii i został kasjerem księcia Dominika Radziwiłła. Domingo i Dominik. I teraz tak, cytujemy. Nastręczono księciu, właśnie Dominikowi Radziwiłłowi, do usług Murzyna Lapiera, który wysoki stopień w związku masoństwa posiadał. Czyli oprócz tego wolny myśliciel. A którego książę szczególnie cenił z tej przyczyny, iż on dzielił więzienie Kościuszki w twierdzy świętego Piotra i Pawła i towarzyszył mu do Ameryki Północnej. Czyli mamy, jak widzicie, coś takiego, że mógł zawsze Domingo, jak to w Polsce, karta opozycyjna tak. Piękna. Czy mamy, jak to się u nas mówi, steropian, tak, że spało się na steropianie w trakcie strajku. Tak, ja siedziałem w więzieniu. I Domingo pracuje właśnie u Dominika, który, przypominam wam, to syn Hieronima. Tego Hieronima Radziwiłła, którego wam przedstawiliśmy w poprzednim podcaście. Jak opowiadaliśmy o urodzonym w Białej, Biała Podlaska, George Bridgetower, tak, który był wirtuozem i muzykiem. I był też mulatem. I Dominik Hieronim Radziwiłł, Hieronim po ojcu, urodził się w Białej Podlaskiej i umarł z odniesionych ran w nadrenni Palatynacie. Walczył po stronie Napoleona, polski książę, ordynat i był oczywiście ordynatem, i tutaj znowu Nieświerz, Białoruś, Ołyka, Wołyń, Ukraina, majątki, Birże, Litwa, Słuck, Białoruś, pan na Białej Podlaskiej. Czyli jak można powiedzieć, człowiek, który, jeśli chodzi o swoje tytuły, posiadłości, no po prostu personifikacja Unii Polsko-Litewskiej z Rusinami jako trzecim elementem. I w pamiętnikach dziecka Warszawy Kazimierz Władysław Wójcicki wspominał o Lapierze, o Domingo w następujących słowach. Właśnie bawił u nas na folwarku Lapier, murzyn ze dworu księcia Dominika Radziwiłła, który miał należności w masie radziwiłłowskiej. To znaczy, że ktoś jest kasjerem, i robi karierę. Czyli ma się należności w masie radziwiłłowskiej. Zajmował on pierwszy pokój od wschodowej sieni. Jak widzicie, to są bardzo ważne szczegóły. Był to człowiek oczytany i otarty w świecie. Mówił kilku językami i nieźle po polsku. Wysokiego wzrostu, składny i zręczny, umiał zjednawać sobie względy pięknych kobiet. Było to pod jesień, gdy szlachcic pijany jechał ze swoją żoną, która się zdrzymała około północka. Poszła spać. Złapała komara, przycięła komara. Koń zaś zamiast na mostek wciągnął bryczkę w brud, w którym dalej iść nie mógł dla większej wody. Budzi się szlachcianka, budzi się i szlachcic. Trzeźwi jak może męża. Ona trzeźwi jak może, nie że są trzeźwi jak może na przykład bałtyckie, tylko ona próbuje otrzeźwić męża. To jest dramat polskich kobiet często. Trzeźwi jak może męża. I z wielkim kłopotem sama wydostaje się na drogę. Zobaczywszy powieść francuską, czyli mówimy nie o powieści, tylko chodzi o powóz, tak? Gdy usłyszał mocne kołatanie do drzwi schodowych z ganku do sieni i teraz mając związaną główkę, mają białą chustką, w krótkiej koszuli, zrywa się co prędzej z łóżka i drzwi otwiera, trzymając Lapier w ręku świece. Szlachcianka, która była najpewniejsza, że ich diabeł zaprowadził w błoto, na widok murzyna, którego oczy błyszczały jak u kota, z okropnym krzykiem wszelki duch Pana Boga chwali, padła zemdlona. No niestety. Lapier wylaniem karafki wody otrzeźwia ją, ale ta na widok schylonego murzyna, pewna, że się znajduje w szponach diabła, mdleje na powrót. Lapier przywołał ludzi, sam się musiał oddalić, a gdy z wielkim trudem otrzeźwiono biedną kobietę, pomoc wysłana wydobyła ich z błota. No więc rzecz się działa w roku pańskim 1812 w majątku Sławacinek koło Białej Podlaski i własność oczywiście Dominik Radziwiłł. Stąd przydomek Diabeł Sławaciński.
Diabeł Sławaciński.
Diabeł Sławaciński, Diabeł Sławaciński alias czy Wel Domingo. Jean Lapierre pojawia się też w Warszawie, gdzie będzie pracował przez kilka lat jako sekretarz do korespondencji francuskiej, bo mówi w kilku językach, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Więc generalnie pieniądze i znajomość języków. Biznesmen z Karaibów. Inny bardzo ważny czarny uczestnik insurekcji. To wspomniany przez pana Justyna Władysław Jabłonowski, generał brygady wojsk polskich i francuskich, działacz emigracyjny. Urodził się w Gdańsku i teraz tak rzeczywiście pseudonimy bojowe, Murzynek lub Czarny. Jaka jest genealogia Władysława? Syn Angielki, zamężnej z Konstantym Jabłonowskim, generałem, adiutantem wojsk koronnych i inspektorem Mennicy Królewskiej. Więc żona Angielka pojechała do Anglii i tam, będąc już żoną, że tak powiem, wróciła z brzuszkiem i okazało się przy porodzie, że ten brzuszek powstał w wyniku zbliżenia z panem, który był tam służącym i był afroanglikiem. I w efekcie, pojawiło się pytanie, co dalej, mąż był niezwykle
progresywny
i stwierdził, wybaczam ci, kochanie, uznaję to dziecko za moje, to nie będzie bękart i wychował syna. Wysłał go do szkoły kadetów w Paryżu i był na tym samym roku, co Napoleon Bonaparte. Z tego, co tam mamy relacje, to raczej nie była to najlepsza relacja, bo przyszły cesarz Francuzów okazał się nie taki progresywny i Korsykanin się nabijał z karnacji.
No i jak skończył?
Nie było chemii między oboma panami, natomiast zaprzyjaźnił się z wybitnym wodzem, marszałkiem księciem Duwat. Louis-Nicolas Duwat. Wiadomo, że Władysław Jabłonowski brał udział w rewolucji francuskiej, następnie z Francji, nasiąknięty tym duchem rewolucyjnym, z tym, prawda, wirusem rewolucyjnym, przyjechał do Polski, wrócił do ojczyzny i wziął udział w wojnie w obronie Konstytucji 3 maja w 1792 roku. Następnie bierze udział w powstaniu kościuszkowskim we wszystkich kluczowych bitwach. Odznaczył się bardzo, pamiętacie, opowiadaliśmy wam o tym, broniąc Saskiej Kępy podczas szturmu wojsk generała Suworowa na Pragę. Przypominam wam, że tam zginęło od groma muzułmanów Tatarów. To jest tak naprawdę, jeśli można powiedzieć, jakieś nekropolii muzułmanów w Polsce, to oczywiście oni są już tam głęboko, głęboko w glebie, to właśnie oni pochodzący z Wielkiego Księstwa Litewskiego. I tam jednym z dowódców, jak widzicie, jest Afro-Polak. Po upadku powstania oczywiście ucieka i tutaj próbuje organizować siły zbrojne, między innymi w Bukareszcie, w gospodarstwie wołoskim, w Lenni Osmańskim, w samym Konstantynopolu, w Stambule, u Osmanów. To jest początki tej wizji, prawda, Imperium Osmańskiego, znaczy zaczyna się już wcześniej, tak naprawdę jeszcze za Leszczyńskiego, kiedy właśnie tam szuka się schronienia, żeby walczyć z Rosją. Potem trafia do legionów we Włoszech, bierze udział w walkach we Włoszech i tam zaczyna robić też karierę w armii francuskiej. I tutaj, żeby było jasne, że wcześniej mamy podczas tej kampanii we Włoszech wybitnego generała Mulata i znowu opcja taka, że pochodzi z Haiti. Pamiętajcie, teraz to nie jest żart, żeby wam właśnie uświadomić, że jak słyszycie o czarnych lądach, to się spytajcie o białe, żółte i tak dalej, sarkastycznie lądy, to tylko żebyście byli świadomi, synem tego generała Mulata z Haiti, generała francuskiego, jest wybitny powieściopisarz francuski Aleksander Dumas. Ten od trzech muszkieterów. Proszę sobie poobejrzeć jego zdjęcia w Google. Przejściowo nawet Jabłonowski dowodzi inną legią nad Dunajem.
Jakie zdjęcia? W tych czasach nie było można.
Proszę pana, oczywiście, że były zdjęcia. Już zaczęły się wtedy zdjęcia. Proszę pana. Mówimy już o pierwszej połowie XIX wieku. Zaczyna się fotografia, tak? Taka jeszcze naprawdę słaba, ale zaczyna się. I szybko okazało się, że walka z powstańcami przeskoczyłem przez pana. Walczy w Legii Naddunajskiej, nawet dowodzi i potem został dowódcą pół brygady. Więcej wam opowiemy o nich w następnym podcaście, bo popłyniemy na Haiti i z tą pół brygadą właśnie popłynął na Haiti. Szybko się okazało, że walka jest niezwykle trudna, że bynajmniej wbrew tradycji, że każdy Polak rodzi się partyzantem, to jest my byliśmy wojskiem regularnym, plus choroby, pogoda, klimat nam generalnie nie sprzyjały. I padło morale. Wielu nie chce walczyć za wolność naszą i waszą. Tym wszystkim wam jeszcze opowiemy. I o tym, jak prawda trafiają tam też Polacy, przychodzą na drugą stronę, albo częściej zostaną wzięci do niewoli i przyłączają się do powstańców. Więc dość szybko niestety Władysław Jabłonowski umarł, bo zachorował na żółtą febrę. Nie mogli mu pomóc lekarze i tam właśnie odszedł z tego świata, ale przeszedł do literatury polskiej, ponieważ po pierwsze uwiecznił go w powieści Czarny generał Wacław Gąsiorowski, to jest przełom XIX i XX wieku. Wacław Gąsiorowski był bardzo popularnym autorem książek takich właśnie powieści historycznych, ale co oczywiście ważniejsze, w Panu Tadeuszu Adam Mickiewicz pisze o naszym generale. Uwaga, cytuję, więc no słuchajcie, no to jak ktoś ma takie referencje, to najlepsze CV. Uwaga, jak Jabłonowski zabiegł, aż kędy pieprz rośnie, gdzie się cukier wytapia i gdzie w wiecznej wiośnie pachnące kwitną lasy, z Legią Dunaju, tam wódz Murzyny gromi, a wzdycha do kraju. I teraz oczywiście jest to paradoks, że mówimy o mulacie, który gromi Murzynów. No i o to chodzi, bo co chcemy wam pokazać? No, że delikatnie mówiąc i tutaj posługując się tą metaforą, że historia nie jest czarno-biała, samo to w sobie brzmi zabawnie, więc historia nie jest czarno-biała. Patrzcie na to. Jabłonowski, mulat. Polski generał postępowego, demokratycznego, niepodległościowego, republikańskiego powstania Kościuszki, który przypominam na przykład w testamencie stwierdził, pieniądze przekazuje na to, żeby wykupić niewolników. Oczywiście Jefferson mówi, tak, wykonam. Nie wykonał testamentu prezydent Stanów Zjednoczonych, niestety. I teraz tak, Jabłonowski jedzie w imieniu cesarza Francuzów, Napoleona, tak? Jeszcze, przepraszam,
kolonie podbijać albo tak, utrzymywać.
Dokładnie.
Czyli imperialne, ewidentnie imperialne ma zasługi człowiek, który reprezentował tutaj.
Jeszcze nie skończyłem, drogi Pawle, ale pięknie prowadzisz piłkę. Czekaj, jedną rzeczkę chciałem sprawdzić. My się zawsze upewniamy, bo staramy się was nie wprowadzać w błąd.
Z naciskiem na staramy.
Tak, ale wychodzi nam to coraz lepiej, ponieważ, przepraszam bardzo, wtedy to jeszcze nie jest cesarz. Już mamy ewidentnie zapędy dyktatorskie, ale nie jest to cesarz, bo przecież cesarstwo jest od 1804. No ale nie, bez dyskusji nie mamy do czynienia już z władzą dyktatorską. Tłumić powstanie czarnoskórych niewolników, którzy walczą o niepodległość. Początkowo wśród nich będzie idea republiki, ale, to jest bardzo ciekawe, Haiti uzyskała niepodległość jako cesarstwo. Ogłosi się cesarstwem, ale jakim? Monarchią elekcyjną. Można powiedzieć żartobliwie wpływy polskie. I będzie krótko w latach 1804-1806 i potem 1840-1859. I pomocy buntownikom udzieliły wtedy, kiedy był tam generał Jabłonowski, na przykład Stany Zjednoczone.
To też hipokryzja.
Których było niewolnictwo i którym przecież Kościuszko pomagał z Francją wówczas. Przypominam, w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, stąd Lafayette, głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych była Francja, która czym była? Absolutną monarchią. To są te paradoksy. I pomagał w zrzuceniu, w cudzysłowie, jarzma okrutnego, kolonialnego Wielkiej Brytanii, tak? Kościuszko i Francja tak samo. I którego próbował, prawda, przekonać też do zniesienia niewolnictwa. A przypominam, że Brytyjczycy też zaczynają pomagać tym powstańcom z Haiti przeciwko Francuzom. Więc jak widzicie, prawdopodobnie niewolnikiem na tej wyspie najprawdopodobniej był Domingo, ordynans naczelnika. Wszystko się kręci wokół Haiti, ale tam pojedziemy w przyszłym podcaście i pokażemy wam Polaków. Kończymy.
Ale to jednak wniosek z dzisiejszego odcinka jest tak, że to wolność, równość, braterstwo i te wszystkie idee. W zależności.
Ale też twarda polityka niestety. No, przykro właśnie. Mi, drogi Paweł.
No najbardziej ideowych słuchaczki, przepraszamy, jeśli ktoś właśnie teraz.
No ale tak to wygląda, ale zobaczcie, jak spojrzycie na tą historię, to widzicie tam od groma sprzeczności, paradoksów, ambiwalencji i.
Proszę do nas pisać na adres babel@tok.fm, jeśli państwo mają pomysły, ciekawe idee, jakieś uwagi, babel@tok.fm, a my słyszymy się za tydzień, późno popołudniowo, piątkową porą. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita. Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita. Multikulti.